Przypowieść o zaginionej owcy oraz przypowieść o zagubionej monecie. Są to dwie przypowieści, które omawiamy jako 32. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Przypowieść o pasterzu szukającym zaginionej owcy znajduje się w Ewangeliach według Mateusza i według Łukasza. Natomiast przypowieść o zaginionej monecie, drachmie, jest tylko w Ewangelii według Łukasza. I chcielibyśmy spojrzeć na te teksty. Mateusz, 18 rozdział, 12 wiersz i niżej. Jak się wam wydaje, jeśli właścicielowi 100 owiec zabłąkałaby się jedna, to czy nie zostawi 99 w górach i nie pójdzie szukać tej zabłąkanej? A jeśli uda mu się ją odnaleźć, zapewniam was, że cieszy się z niej bardziej niż z tych 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie chce wasz Ojciec, który jest w niebie, aby zaginął jeden z tych najmniejszych. A teraz Ewangelia według Łukasza, 15 rozdział od wiersza pierwszego. Przychodzili do niego też celnicy i grzesznicy, by go słuchać, ale faryzeusze i nauczyciele prawa szemrali. Ten przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi. Opowiedział im wtedy taką przypowieść. Kto z was, mając 100 owiec, gdy straci jedną z nich, nie pozostawi 99 samych na pastwisku i nie idzie za zaginioną, aż znajdzie? Kiedy zaś znajdzie, z radością wkłada ją na swoje ramiona. Następnie wraca do domu, zwołuje sąsiadów i przyjaciół i mówi do nich: cieszcie się ze mną, ponieważ znalazłem moją zaginioną owcę. Mówię wam, że w niebie będzie taka radość z powodu jednego grzesznika, który się nawraca, jak z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Która kobieta, gdy ma 10 drachm i straci jedną, nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka dokładnie, aż ją znajdzie? A kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się razem ze mną, ponieważ znalazłam zgubioną drachmę. Taka też radość, mówię wam, będzie wśród aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. A więc u Łukasza widzimy, że przypowieść o pasterzu jest skierowana do faryzeuszów, do nauczycieli prawa. A owca, którą pasterz odnalazł, jest obrazem grzesznika, który się nawraca. Natomiast w Ewangelii według Mateusza Pan Jezus nauczał uczniów o zasadach tworzenia więzi braterskich w zborze, i ta przypowieść wchodzi w skład tego pouczenia. Dlatego też warto spojrzeć na wcześniejszych 11 wersetów w tej Ewangelii według Mateusza. I tam czytamy, że od pierwszego wiersza, że uczniowie zapytali Pana Jezusa, kto jest największy w Królestwie Niebios. I Pan Jezus przywołał jedno jakieś dziecię, postawił wśród nich i powiedział, że jeśli się nie nawrócą i nie staną jak dzieci, to nie wejdą do Królestwa Niebios. Też mówił, że się należy uniżyć jak to dziecię, bo ten, kto się uniży, jest największy w Królestwie Niebios. Albo kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię Jezusa, to mnie przyjmuje. Dalej mówił o zgorszeniu jednego z tych małych. Małych, którzy wierzą we mnie. Mówił, że biada jest światu z powodu zgorszeń. No i kończy się ten cały fragment wersetem: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, by zbawić to, co zginęło. Polecam konspekt, tam w konspekcie mamy to wszystko opisane. A więc ta przypowieść o pasterzu w Ewangelii według Mateusza jest ilustracją tego zdania ostatniego, że przyszedł Syn Człowieczy, by zbawić to, co zginęło. I tą owcą zgubioną jest brat w wierze, a więc ktoś w naszym kościele, w naszym zborze, który popadł w grzech i przez to zerwał więź ze zborem, no a jego współbracia, chrześcijanie, usiłują przywrócić go do jedności z Chrystusem i ze zborem. I po tej przypowieści, która ma tylko 3 wersety, w Ewangelii według Mateusza się pojawiają pouczenia o tych działaniach chrześcijan wobec członka wspólnoty, tego, który zgrzeszył. I mamy tam wersety od 15 do 18 o tym, ile razy należy mu przebaczyć. Wiersze 27-22. A w końcu jest przypowieść o bezlitosnym dłużniku. Więc spójrzmy sobie na cały ten rozdział 18 Mateusza i wtedy zobaczymy, że ta krótka przypowieść o pasterzu właśnie łączy się i wiąże się z naszymi stosunkami w zborze, w kościele. I w tych obu przypowieściach, i u Mateusza, i u Łukasza, chodzi o jedną owcę odłączoną od stada. Od stada, które liczy 100 owiec. U Mateusza tą owcą zaginioną jest jeden z tych najmniejszych, a więc nasz współbrat, współsiostra w Chrystusie Jezusie. Mateusz też podaje, że to odnalezienie owcy wcale nie jest takie pewne, bo jest tam użyty tryb przypuszczający. A jeśli uda mu się ją odnaleźć? Wiersz 13. Natomiast Łukasz powiada, kiedy zaś odnajdzie, a więc jest tryb oznajmujący. I więc u Łukasza znalezienie owcy jest pewne. I tak myślę sobie, że być może na starania pasterza inaczej reaguje człowiek, który już poznał Jezusa, którego przywracamy do Chrystusa. I odpadł. A więc inaczej reaguje. A inaczej reaguje ten człowiek, który nie znał Chrystusa, nie znał radości zbawienia i się dopiero nawraca. I tak sądzę, że na marginesie warto się nad tym zastanowić, sobie to rozpracować. Pójdźmy dalej. Mateusz mówi o radości pasterza, który wreszcie dotarł do zaginionej owcy. Ale radość tę przeżywa prywatnie. Natomiast Łukasz podaje, że pasterz wziął owcę na barki, zaniósł do stada, a radość swoją podzielił z przyjaciółmi. Mateusz kończy przypowieść zdaniem o woli Ojca w niebie, który nie chce, by zginął jeden z tych najmniejszych. A więc chodzi o nas, ludzi w kościele, w zborze, w ciele Chrystusa i Ojciec by nie chciał, żeby ktokolwiek zginął, ale jak mówiliśmy, nie zawsze taki człowiek reaguje na korektę i czasami od zboru odchodzi już na stałe. Natomiast Łukasz podaje, że w niebie jest radość z jednego nawróconego grzesznika, a więc jest to powód ogromnej radości w niebie. Więc widzimy, że obaj ewangeliści inaczej naświetlają tę samą przypowieść. W Ewangelii według Łukasza opowiedzenie tych dwóch przypowieści, jednej po drugiej, a więc i o owcy, pasterzu, i o kobiecie, i tej monecie, to połączenie, zderzenie, złączenie tych dwóch przypowieści ma wzmocnić ich przesłanie. A więc są to przypowieści bliźniacze. I napotykamy je jeszcze w tej Ewangelii dwukrotnie. Pamiętamy przypowieść o gorczycy i zaczynie, 13 rozdział Łukasza. To są bliźniacze przypowieści. Albo mówiliśmy niedawno o budowniczym wieży i o królu, który się szykuje do wojny. A więc jest jakieś jedno przesłanie, które dwiema przypowieściami jest wzmacniane. Też warto zauważyć, że w tej Ewangelii, czyli u Łukasza, przypowieści o pasterzu szukającym zaginionej owcy, o kobiecie, która szuka zagubionej drachmy oraz miłosiernym ojcu, to jest 15 rozdział, to one, te przypowieści, są odpowiedzią Jezusa na zarzuty faryzeuszy i na uczycieli prawa, że On nie stroni od celników i grzeszników. On z nimi przebywa, On z nimi jada. A więc to Mu tamci ludzie zarzucali. Dlatego też i w tej Ewangelii występują takie słowa jak grzesznik, grzeszyć, zgubić, znaleźć. Ale jest też i mowa o radości. O radości tych, którzy swoją zgubę odnaleźli. Jest również mowa o zaproszeniu przyjaciół na ucztę, by się wspólnie z tego cieszyli i z pasterzem, i z tą kobietą. Też te dwie przypowieści u Łukasza o pasterzu i kobiecie mają podobny przebieg wydarzeń. Na początku widzimy, że pasterz ma 100 owiec, a kobieta ma 10 monet. I oboje doznają przykrości z tego powodu, że utracili coś, na czym im bardzo zależało. A więc pasterz utracił jedną ze 100 owiec, a kobieta jedną z 10 monet. I oboje szukają zguby tak długo, aż znajdują. A więc punktem kulminacyjnym każdej z tych dwóch opowieści jest moment odnalezienia i owcy, i monety. I oboje są tak szczęśliwi, że spraszają przyjaciół na wspólne świętowanie z tej okazji. I te przypowieści się kończą objaśnieniem, że ich radość ma swój odpowiednik w niebie. Niebo, które się cieszy z powodu jednego nawracającego się grzesznika. I mimo tych zbieżności są też i w tych dwóch przypowieściach bliźniaczych różnice. A więc pasterzem jest mężczyzna, nie kobieta. Zaś monetę utraciła kobieta, nie mężczyzna. I widzimy tę różnicę płci już w pierwszych zdaniach. Bo przypowieść o pasterzu się zaczyna pytaniem, który człowiek spośród was, mając 100 owiec, kto z was? I tam jest człowiek. Zaś druga od razu mówi, albo która kobieta, mając 10 drachm. A więc chodzi o mężczyznę w przypadku pasterza, i wyraźnie chodzi o kobietę, gdy chodzi o te monety. Także to rozróżnienie płci jest zaznaczone po odzyskaniu owcy i monety. W momencie, gdy są goście spraszani, to pasterz zwołuje sąsiadów i przyjaciół. Nie sąsiadki i przyjaciółki również, tylko mężczyzn. Natomiast kobieta zwołuje przyjaciółki i sąsiadki. Nie sąsiadów i przyjaciół. Warto na to uwagę zwrócić. Podobnie się ma rzecz w innych przypowieściach o perle i zaczynie. Gdy w pierwszej o perle występuje mężczyzna, i tam jest również mowa o mężczyźnie, zaś zaczyn w domu wyrabia kobietę. Jest to znaczące, dlatego że w ówczesnej kulturze rola kobiety była mało znacząca. Pan Jezus to podkreśla, zaznacza. I stąd, gdy się pojawiają w przypowieściach kobiety jako postacie główne, to oznacza, że Pan Jezus uwzględniał ich udział w tworzeniu się już Królestwa Bożego. I widać je wielokrotnie w Ewangeliach, podczas różnych ważnych wydarzeń, choćby na przykład przy zmartwychwstaniu. To kobiety przyszły do grobu. Albo w Wieczerniku, w Górnej Izbie, w Dzień Pięćdziesiąty. Tam też były kobiety i są wymienione nawet z imienia. A więc z opisu poszukiwań zagubionej monety można przypuszczać, że kobieta ta była uboga. Dlatego, że grecka drachma w czasach Jezusa miała wartość rzymskiego denara, a tyle dziennie zarabiał niewykwalifikowany robotnik. I widocznie 10 drachm miały dla niej wielkie znaczenie, skoro tak bardzo się tym przejęła, a potem tak bardzo się z tego cieszyła. Też się możemy domyślać, że jej dom musiał być skromny, Na przykład miał kamienną podłogę. Podłogę ze skały. Dlatego, że czasem domostwa były wykute w skałach wapiennych albo wciśnięte w skalną półkę. A tę sugestię nasuwa nam informacja, że omiatała. A wiemy, że omiatała to na przykład gałęzią palmową. A omiatała po to, by wywołać metaliczny dźwięk potrąconej monety. Jeśli tam gdzieś leżała w jakimś załomie tej podłogi skalistej, gdyby była wymiatana, na pewno by zabrzęczała i byłoby wiadomo, skąd ją wyciągnąć. Też tam musiało być niewiele światła dziennego, skoro podczas tego zamiatania musiała zapalić świecę. Natomiast pasterz na pewno był człowiekiem zamożnym, bo jego stado liczyło aż 100 owiec. My też spójrzmy na różnicę, gdy chodzi o obiekt poszukiwań. Pasterz szukał żywej istoty. Kobieta szukała martwej monety. Dlatego też i zagubienie ich nastąpiło inaczej. I to widać w tekście. Pasterz mówi do przyjaciół o owcy, że ona mu zaginęła. Czyli rozumiemy, że sama się oddaliła od stada, być może w poszukiwaniu kępek trawy na pustyni. A z rozmowy kobiety z przyjaciółkami wynika, że tę drachmę ona sama zgubiła. No i też widzimy, że między pasterzem i owcą jest widoczna zażyłość, jak to między istotami żywymi, bo wziął ją na ramiona, bo ją pieczołowicie niósł do stada i inne owce widziały, że on przychodzi z ich koleżanką. Natomiast kobieta swoją zgubę, gdy odnalazła, na pewno przeżywała to inaczej, bo była to przecież tylko zwykła moneta. I Stary Testament nam podaje obraz pasterza i owiec. I jest ten obraz odnoszony do Boga i do Izraela. I tu w konspekcie, gdy sobie zajrzymy, tamtych kilkanaście punktów zaznaczyłem. Na przykład, gdy psalm mówi, że Bóg prowadził swój lud jak stado ręką Mojżesza i Arona, aż doszli do ziemi obiecanej. Albo prorok Izajasz powiada, że Bóg będzie pasł swój lud jak pasterz. Również mamy teksty w Starym Testamencie, które mówią, że Izraelici wyznawali, że czują się jak zagubione owce i potrzebują Boga jako pasterza, który je odnajdzie. I tu mamy w konspekcie przykłady z pierwszej Księgi Królewskiej, z Psalmu i z Księgi Izajasza. Także i prorok Jeremiasz oskarża przywódców Izraela, że oni rozproszyli owce. Bóg mówi, moje owce żeście rozproszyli, żeście je rozpędzili i się o nie nie zatroszczyliście. Dlatego też, jest, mówi tekst, mój lud był trzodą zabłąkaną. Ich pasterze wiedli ich na manowce, tak, że tułali się po górach, schodzili z gór na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku. Albo prorok Ezechiel wymienia winę pasterzy Izraela. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście. I stąd Bóg w tym proroctwie Ezechiela powiada, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. I więc ta zapowiedź tej księgi Ezechiela, że on będzie doglądał swoich owiec, spełniła się w Jezusie Chrystusie. I on powiedział o sobie, ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. A teraz przyjrzyjmy się charakterystyce tych postaci. Najpierw powiedzmy o pasterzu. W świecie żydowskim zawód pasterza nie cieszył się szacunkiem. Pamiętamy też, że i Egipcjanie, gdy naród izraelski przebywał w Egipcie, też nie darzyli estymą tego zawodu. Rabini mawiali, że w całym świecie nie ma bardziej niegodnego zajęcia. Dlaczego? Bo zakładano, że pasterze prowadzą owce na przygodne pola, a więc paszą je gdziekolwiek, czyli pasożytują na cudzej własności. I uważano, że pasterz nie może być świadkiem w jakiejś spornej sprawie, nie może go przywoływać, żeby coś potwierdził. I zrównywano ich w tym z celnikami, którzy się wysługiwali Rzymianom. Mówiono, że pasterze są twardzi z natury, że są niezdolni do skruchy, że nigdy nie zmieniają swojego postępowania. I być może taka właśnie pozycja społeczna, taki pogląd, gdy chodzi o pasterzy, sprawił, że te główne postacie obu przypowieści i kobieta, która była uboga i była kobietą, a więc kimś mało znaczącym, i pasterz, który, jak widzimy, był lekceważony, że właśnie powołanie tych dwóch postaci jako głównych postaci obu przypowieści miało posłużyć uwypukleniu ich postawy współczucia i zatroskania wobec swojej zguby. Pamiętamy przypowieść o tym miłosiernym Samarytaninie, a więc ten Samarytanin pogardzany, z tego narodu pogardzanego, nagle się okazał być człowiekiem tak szlachetnym. A więc tu chodzi o ten kontrast. Pasterz się przejął z zagubioną owcą, bo wiedział, co jej grozi, gdy jest z dala od grona swoich 99 towarzyszek. Jest w tekście powiedziane u Mateusza, że on je pozostawił i poszedł, ale dobrze wiemy z praktyki, że nikt stada nie zostawia na pastwę losu. Na pewno zapędził je do zagrody, a być może powierzył je pomocnikowi. Ale przypowieść podkreśla to, że on natychmiast zostawia, by iść i szukać, więc zależy mu na jak najszybszym odszukaniu tej zaginionej owieczki. Ta przypowieść się skupia tylko na tym, że owca zaginęła i trzeba ją odnaleźć, stąd jest brak innych szczegółów. Też pasterz, jako właściciel, szukał jej osobiście. Nie zlecił tego jakiemuś najemnikowi, jakiemuś pracownikowi, ale osobiście tak długo szukał, aż znalazł. Więc widać, że pasterz jest przejęty losem każdej owcy. I w porównaniu z całym stadem jej wartość jest niewielka. To tylko jest jedna setna. Ale pasterz ma do każdej z nich stosunek osobisty, ojcowski. Dlatego zachowuje się tak po ojcowsku, jak przyjaciel. Z radością bierze ją na ramiona i niesie do stada. A mógłby ją na przykład pędzić przed sobą, albo kazać jej iść za sobą. Ale nie, on rozumie jej wyczerpanie, jej zranienia, jej strach, dlatego ją tuli, bierze na ramiona i niesie, i ona wtedy się czuje zupełnie inaczej, a on też przeżywa i fizycznie tę radość odnalezienia. Też tę radość nie traktuje jako coś chwilowego, bo w domu urządził później przyjęcie dla przyjaciół, sąsiadów z tej okazji, a więc zachował się, jakby odzyskał kogoś z rodziny. Warto zauważyć te właśnie elementy. Podobnie i kobieta. Mimo, że chodzi to tylko o monetę, o marty przedmiot, to ona jednak jest wytrwała w poszukiwaniu tej zagubionej monety. Tak długo ją szuka, jak mówi tekst, aż ją znajdzie. I się zaangażowała tak mocno, że opisują to takie czynności jak zapalenie światła, wymiatanie domu, dokładne przeszukiwanie zakamarków. Wszystko inne na bok odłożyła. Z czasem się nie liczyła. I można by uznać to za przesadzone w stosunku do niewielkiej wartości drachmy. Ale tutaj chodzi o coś innego. chodzi o podkreślenie podejścia, stosunku do tego, co się ma. Tu chodzi o podkreślenie znaczenia osób, znaczenia przedmiotów, które są naszą własnością, na których nam zależy, do których jesteśmy osobiście przywiązani. Tu nie chodzi o wartość obiektywną. Tu chodzi o coś subiektywnego. Coś, co jest moje, utraciłem, to się tam gdzieś znajduje i to muszę odnaleźć, by znów było ze mną, było moje. I ta kobieta ma świadomość, że moneta się sama nie zagubiła. Ona ją zgubiła i wyznała to przyjaciółkom i czuła się za nią odpowiedzialna. Być może zabrakło jej na kupno żywności dla rodziny, ale być może moneta wchodziła w skład naszyjnika zrobionego z 10 monet. I pamiętam przed laty, to już nie pamiętam ile to było lat temu, 30 kilka, gdy Billy Graham był w Krakowie i miał właśnie kazanie w kościele świętej Anny, miał kazanie o tej monecie i mówił właśnie, że ona wchodziła w skład naszyjnika, który wisiał na jej szyi i było tam 10 monet. Nić się przerwała i moneta gdzieś się potoczyła. I widać, że musiało to być tak dla niej ważne, że gdy ją wreszcie odnalazła, to sprosiła przyjaciółki, sąsiadki i pokazała im naszyjnik, że ma znów w komplecie wszystkie monety. No i jakie jest przesłanie przypowieści? Pamiętam, gdy Billy Graham to kazanie wygłosił, tam później różni duchowni, to jest kościół akademicki, tam było dużo też i studentów rozmaitych, i później ludzie mówili, że takie proste przesłanie, taki oczywisty tekst, a jednak takie było mocne przesłanie. Każdy bardzo osobiście o to odebrał, że on jest tą zagubioną drachmą czy owieczką. I właśnie kluczem do wyjaśnienia tego metaforycznego przesłania przypowieści jest zakończenie każdej z nich słowami: tak też nie chcę. Mówię wam, taka też radość. I przywołam teraz te trzy wersety. Mateusz 18:14. Tak też nie chce wasz Ojciec, który jest w niebie, by zginął jeden z tych najmniejszych. A więc chodzi o tych braci, siostry w zborze, którzy przez grzech odstępują od żywego Boga. Łukasz 15:7. Mówię wam, że w niebie będzie taka radość z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. I Łukasz 15:10. Taka też radość, mówię wam, będzie wśród aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. A więc przypowieść jest metaforyczna, jest mowa o zwierzęciu, o monecie, ale przesłanie dotyczy żywego człowieka, którym się interesuje Bóg Ojciec. Także i radość tych dwojga, pasterza i kobiety oraz ich przyjaciół, jest przeniesiona na Boga i jego aniołów. Bo termin niebo, że będzie radość w niebie, jest synonimem Boga i jego otoczenia. Więc nie musimy, mówiąc niebo, myśleć zaraz o jakimś odległym miejscu, o nieboskłonie, nie. Tu chodzi o Boga i jego otoczenie. Na przykład Mateusz 21:25 ma takie zdanie. Skąd pochodził chrzest Janowi? Z nieba czy od ludzi? A więc mamy wymienionych ludzi, ale spodziane z nieba. A to jest synonim, że chodzi o Boga, że chodzi o całą rzeczywistość, która jest wokół Boga, którą Bóg tworzy. A więc sam Bóg doznaje radości, widząc nawracającego się grzesznika. Jest to radość wspólnotowa. A więc cieszą się przyjaciele, sąsiedzi i pasterze i kobiety. Cieszą się aniołowie, którzy towarzyszą Bogu i razem wszyscy przeżywają wspólną radość. Też w przypowieściach chodzi o obraz Boga, który szuka grzesznika. A więc każdy z nas, kto na miejscu Chrystusa głosi Ewangelię, dobrą nowinę, mówi: jednajcie się z Bogiem. Każdego z nas powinno motywować to, że to nie my szukamy, a to Bóg szuka ludzi, nas używając do tego. A więc musimy się również tak samo zaangażować, jak ta kobieta, w to wymiatanie, poszukiwanie i słuchanie, nasłuchiwanie, czy zabrzęczy ta moneta. Podobnie też i pasterz, gdy chodzi i słucha, czy czasami ona gdzieś nie zabeczy, nie zajęczy, aby do niej dotrzeć. Dlatego, że Bóg się nigdy nie pogodził z utratą bezpośredniej więzi z człowiekiem. W sadzie Eden on już nawoływał: Adamie, gdzie jesteś? I przez całą historię ludzkości Bóg się wykazywał niezwykłą intensywnością w poszukiwaniu człowieka. I ten zamiar ostatecznie zrealizowany został w Jezusie Chrystusie. Gdy Bóg przyjął postać człowieka i w Chrystusie Jezusie stał się grzechem za nasz grzech. A więc to Bóg najpierw pierwszy wychodzi naprzeciwko zagubionego grzesznika i szuka go tak długo, aż go znajdzie. Miłość Boga objawiana przez Jezusa gorszyła faryzeuszy, gorszyła nauczycieli prawa, dlatego że oni uważali, iż Królestwo Boże jest wyłącznie dla sprawiedliwych. Wyłącznie dla nich, bo za takich siebie uważali i oni też oceniali, kto jest sprawiedliwy, a kto nim nie jest, kto jest godzien, by się nim zająć, a kto nie jest godzien tego. I stąd, gdy Jan Chrzciciel ogłaszał, iż się przybliżyło Królestwo Niebios, gdy Pan Jezus ogłaszał, że jest blisko Królestwo Niebios, że jest wśród was, to wszyscy powinni się byli opamiętać. Ale do Pana Jezusa się garnęli nie faryzeusze, nie znawcy Pisma, lecz grzesznicy, czyli ludzie wykluczeni, zagubione owce, zgubione monety. I się zaczęła rodzić wspólnota ludzi wykluczonych, którzy jednak dzięki przebaczeniu grzechów doznawali czego? Metanoi, przemiany myślenia. Ci ludzie wykluczeni stawali się ludźmi pogodzonymi z Bogiem, a przez to dla siebie wzajemnie stawali się braćmi i siostrami w Chrystusie. I z czasem się pojawiła na ziemi wspólnota ludzi radujących się z Bożego przebaczenia, ludzi odnalezionych przez dobrego pasterza. I to się działo w środku, w łonie narodu wybranego. I stąd znamienne jest zdanie, którym Pan Jezus kończy pierwszą przypowieść: większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. I w narodzie wybranym byli ludzie, którzy się garnęli, bo czuli tę potrzebę wewnątrz, reagowali na szukanie, na intensywność poszukiwań ich. Natomiast ci, którzy znali Pismo, którzy mieli prowadzić innych do sprawiedliwości, gorszyli się, aż w końcu ukrzyżowali Zbawiciela. Także i ta radość, radość przyjaciół, sąsiadów, jest to radość z inicjacji. A więc radość, jaka się pojawia w rodzinie w chwili narodzin nowego jej członka. Znamy dobrze tę chwilę, gdy się cieszymy razem z matką, z ojcem, tych, którym narodziło się dziecię, szczególnie gdy jest to pierwsze dziecko. I ten właśnie moment znalezienia, moment dotarcia do zagubionej owcy wyzwala tę niewysłowioną radość w pasterzu. Tej radości doznaje owca, ale przede wszystkim doznaje pasterz. I owca, i pasterz, każdy w swoim rodzaju. I pamiętamy nasze nawrócenie, tę naszą radość zbawienia. Ona jest bardzo żywa cały czas i u mnie. Ale musimy wiedzieć, że to jest niewysłowiona radość również i pasterza, a więc całego nieba. I to oznacza, że się niejako zapomina o wszystkich pozostałych. Ta radość ocalenia nieszczęśnika przyćmiewa wszystko. I to jest właśnie wypowiedź, przesłanie tej przypowieści. Bo dla Boga ważny, jedyny i niepowtarzalny jest każdy człowiek. Nawet gdy ktoś we własnych oczach nie zasługuje na uwagę. To wartość takiego człowieka, każdego z nas, w oczach Boga jest bezcenna. Dlaczego? Dlatego, że mierzona jest nie naszą wartością, lecz mierzona jest Jego wieczną miłością. I powtórzę. Nasza wartość w oczach Boga mierzona jest Jego spojrzeniem, spojrzeniem Jego wiecznej miłości. Jeśli jedna drachma była tak cenna dla tamtej kobiety, jeżeli jedna owieczka skupiła na sobie całą uwagę właściciela stada, to tym bardziej ma swoją wartość jeden zagubiony człowiek. I troska o grzesznika, troska o błądzącego brata, siostrę w wierze, usiłowanie włączenia ich do wspólnoty są priorytetem Boga Ojca. Musimy o tym dobrze wiedzieć, bo On nie chce nikogo utracić. A więc jest to wyzwanie również, tak, wyzwanie również i dla każdego z nas, jako Bożych współpracowników. I Panie Jezu, dopomóż, abyśmy mieli taką właśnie postawę tego intensywnego szukania z miłością kogoś, kto zaginął, zagubił się, ażeby go przywrócić, a potem przeżywać radość razem z nim, radość zbawienia i pojednania z Tobą.